wiadomości, ale zanim przejdziemy do tych pytań, to jeszcze jedno pytanie od internautów. Ja zawsze jak prowadzę dyskusję, to zawsze proszę i dostaję liczne listy od internautów, żebym zadał jakieś pytanie prelegentom i poproszono mnie, żebym zadał pytanie profesorowi Libanowowi i wybrałem spośród tych, które tam były, jedno. Mianowicie jeden z tych internautów zapytał, czy że kiedy czyta książki i artykuły dotyczące operacji polskiej, to poraża go absurdalność tych oskarżeń, jakie stawiamy ofiarom. No, znaczy, no to jest absurd, prawda, że szpiegowali, tworzyli siatki szpiegowskie, chcieli wysadzać w powietrze mosty itd., itd. I pytanie jest takie, skoro wszyscy wiedzieli, że to nieprawda, ten, który to bił tego Polaka w NKWD, NKWDzista, ten sam Polak, który się do tego przyznawał, kat, który rozstrzeliwał, no właśnie, pytanie, chyba Stalin na górze też wiedział, że to wszystko nieprawda. Czy ktokolwiek w tym całym wariactwie w ogóle wierzył w to, że rzeczywiście Związek Sowiecki jest opleciony tymi środkami polskiego wywiadu?
Pytanie jest proste. To było 80 lat temu i większość ludzi w to wszystko wierzyli. Wierzyli w to, że prawa ręka Lenina Kamieniew, który na procesach pokazowym, na procesie pokazowym przyznał się, że on szykował zabójstwo Stalina, chciał tam zakładać jakieś bomby pod pociągi, tam jeszcze coś, że to jest prawda. I wierzyli to, że ci wszyscy, no, ja chcę powiedzieć tak, że po pierwsze to się nakładało na taką wiarę wiekową, ja bym tak powiedział, nieufność Rosjan wobec Polaków. 125 lat niewoli to było tak, że Polacy to są ci niepewni. Ci, którzy mogą zawsze, wystarczy Dostojewskiego poczytać, nawet inteligencja rosyjska. Był taki moment, że Polacy to są niepewni, że mogą zdradzić. I raptem ta potężna machina propagandowa zaczęło na takich czasach nieświadomych, zwykłych, młodych ludzi, którzy chodzą do szkoły, mówić, że cały czas, wyobraźcie, propaganda idzie, że my jesteśmy twierdzą bolszewicką otoczoną ze wszystkich stron wrogami. Bo ci wrodzy szykują wojny. My musimy uczyć się strzelać, musimy przygotowywać się. Wróg przy każdym nas, przy wokół nas, zwłaszcza Polacy, którzy tam. I w większości niestety wierzono. I jak czytasz te dokumenty właśnie z tego artykułu, o którym ja powiedziałem, dzieci 10-letnie potrzebują kary śmierci dla Karola Radka, człowieka, który był jakby bliskim człowiekiem Lenina, które no, oczywiście tam bardzo źle zachowywał się na tym procesie pokazowym i skazali go tylko na 10 lat więzienia. Oczywiście później też zamordowali w tym więzieniu. Ale dzieci piszą list Stalinowi, jak to możliwe, że Karol Radek skazany tylko na 10 lat więzienia, przecież on jest taki wróg, on tam przyznał się nie wiadomo do czego. I trzeba go też skazać na karę śmierci. I to ten Karol Radek, który pisał takie książki o Stalinie. Nikt nie pisał o Stalinie tak pięknie jak ten Karol Radek. A mimo tego to i tak to go nie uratowało. Ja bym powiedział tak, że na to pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Z punktu widzenia dnia dzisiejszego, kiedy ja, już nie jestem człowiekiem młodym, czytam te wszystkie dokumenty, te wszystkie donosy, to mam takie wrażenie, to jest jeden wielki obłęd. To jest jeden wielkie wariactwo. I to, że ci wszyscy ludzie wierzą, że na zebraniach, przepraszam, jakichś żłobkach czy coś takiego zbierają się wychowawczyni, które mają edukację dwuklasową czy coś takiego, podejmują rezolucję, że niech zginą ci Polacy, wrogowie władzy sowieckiej. Taka była atmosfera psychiki niesamowita, taka psychoza niesamowita, że my jesteśmy zagrożeni, że my tych Polaków nie zniszczymy, to po prostu oni nas później zniszczą. No niestety, wielu wierzyło, no nie wszyscy oczywiście, niektórzy wiedzieli o tym. W tym artykule jest również takie z dokumentów NKWD, również donosy na tych, którzy nie wierzyli. Którzy wierzyli, że to jest wszystko bzdura. Ale większość niestety wierzyła. To był, no nie wiem, to jest taki amok psychologiczny w tym Związku Sowieckim w latach 37-38. Kiedy, no nie wiem, no w dniu dzisiejszym, no syn donosi na ojca. Ojciec na własnych dzieci, na własną żonę. Wyobraźcie sobie, tak ten kraj żył. Tak zresztą system totalitarnym, co tu ukrywać. Popatrzcie, co u nas było, jacy ludzie w dokumentach IPN pisali donosy w Polsce po wojnie. U nas w Wrocławiu hrabia Dziedziuszycki, który okazuje się i tam cały czas prosił, żeby mu więcej pieniężków płacili za te donosy i nie był zadowolony.
Bolszewizm bez wątpienia
jest... Bolszewizm to jest taka cholerna zaraza, taka choroba, która tak człowieka niszczy, chcę wam powiedzieć. No i jeszcze. Jesteśmy słabymi ludźmi. O wiele prościej wierzyć, popierać, niż sprzeciwiać się stalinizmowi. No co to znaczy? Walka ze stalinizmem w 1937 roku nie miała sensu. Po prostu machina terroru to by zmieniła, nie zostawiła z siebie nic. Potężny strach. Trudno powiedzieć, kto wierzył, kto nie wierzył. Prawdopodobnie wielu z tych, którzy pisali i wymagali kary śmierci dla swoich znajomych, czy tam przywódcy w państwie, nie wierzyło w to. Ale ze strachu podpisywali, pisali, głosowanie na zebraniach partyjnych i tak dalej. Ale jest takie piękne zdjęcie, kiedyś nasza, mnie się wydaje, pewien taki plac i tam chyba parę tysięcy dzieci wszystkie w maskach gazowych z takim plakatem: wytępimy wrogów ludu. Wyobraźcie sobie, taka psychoza w tym kraju była w tym momencie.
Drodzy Państwo, dotykamy rzeczywiście istoty bolszewizmu, mam wrażenie, czyli systemu, który nie tylko morduje ludzi, ale niszczy ławy i kręgosłupy. Kochani Państwo, parę pytań od publiczności i tradycyjnie proszę, żeby to były nie własne wypowiedzi długie, tylko bo nie będziemy mieli dużo chętnych, tylko krótkie. Zwięźmy pytanie do profesora Iwanowa. Proszę bardzo, pan.
Ja do pana profesora z takim pytaniem. Panie profesorze, jesteśmy ostatnio akurat przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Dużo się mówi o Wezir Woli, dużo się mówi o 180 tysiącach Polaków, których wymordowali Niemcy. I to dostaje oczywiście pewne echo na świecie też. Pytanie jest takie, czy my nie powinniśmy, my Polacy, być może IPN, być może polskie władze, nieco więcej mówić o tym na świecie, co spotkało nas nie tylko w Katyniu, ale również jeżeli chodzi o rok 37-8. Dziękuję.
Pana pytanie jest odpowiedź. I to, że ta książka, ten album wyszedł w języku angielskim również, to jest właśnie odpowiedź. Ja jestem niezadowolony, że nie ma tego albumu w języku rosyjskim, no bo to jest konieczne. I tam do naszych ambasad, do konsulatów dać na Białoruś, na Ukrainę, no ale mam nadzieję, że to jest następny krok, który Fundacja i Piotr Grzechowicz zrobi, bo to jest konieczne. Może nie po białorusku czy po ukraińsku, bo to wiadomo, że oni tam wszyscy rozumieją, bo po rosyjsku, ale po rosyjsku to jest konieczne. Bo tak piękny album, to szkoda. No, no co tu ukrywa? Dla Anglików to jest coś dalekiego, to jest coś, jakaś ciekawostka oni. Natomiast dla Białorusinów, którzy mieszkali na ulicy i widzieli, że to sąsiedzi Polacy raptem byli aresztowani. Tym bardziej, że na Białorusi to jest ta granica między polskością a białoruskością, to jest tak płytka. Kiedyś mnie prezydent Białorusi przed Łukaszenką, przewodniczący Stanisław Szuszkiewicz, mówi: słuchaj, co to było? Ja nie pamiętam, że z babcią szedłem do kościoła, ale ty mi mówisz cały czas, że kościół był zamknięty, że w 37 roku zamknięty. Ale pamiętam, że tramwaj nie jeździł, a myśmy szli do kościoła. No, tam miał 10 lat czy coś takiego. Ja mu odpowiadam, no wiesz co, to byli Niemcy, kiedy przyszli. To była wojna. I wtedy, aż tramwaj nie jeździł, i oni otworzyli ten kościół i wy wtedy poszliście do tego kościoła. I jego matka to była jedyna Polka, literatka i jeszcze Szybuł Kowalski, takich, których nie aresztowano. I tam było tak napisane, w Związek Pisarzy Proletariackich Polski zrzeszło 37 osób. Tylko dwóch możemy, no bo oni byli tak, jego matka, ale kiedy wszystkich aresztowali, to jego matka sama nazywała się Helena Romanowska Stanisława Szuszkiewicza. Cała rodzina u niego jest na cmentarzu katolickim. Ale sama mi opowiada, poszła do KGB i mówi, aresztujcie mnie. Ja nie mam co jeść. Jak ja pójdę do więzienia, to może dziecko moje zabiorą, bo wszyscy Polacy, a ona do mężów, mąż oczywiście, daleko już na Syberii, wiadomo, ten Szuszkiewicz, a ona została. No ona rzeczywiście, ona no, była taka produktem tego systemu socjalistycznego. Ona jako dziecko poszło do tej szkoły sowieckiej, później zaczęła pisać te wiersze, niech będzie jeden świat wielkim związkiem rad, takie wiersze pisała, coś takiego. No bo po prostu, no nie trudno było coś zarzucić. Bo ci w NKWD, no dobrze, niech pani, damy pani pracę. No i skierowane do roli przeżywa. To coś ciekawe. No właśnie. Także odpowiedź na pana pytania, no mnie się wydaje, że oczywiście to trzeba rozpowszechnić, to trzeba opowiadać. Jeżeli powiedzmy, pan dotknął powstanie warszawskie, zupełnie nieznane. Katyn, potem jak pokazano w pierwszym programie telewizji rosyjskiej film Bajnie po dwukrotnie, to miliony Rosjan, miliony chcę powiedzieć, bo one siedzą przy tym telewizorze. A dla nich to Katyn to był szok. Ale wiecie, jaki dziwny szok? Oni też mówią, wy też? No my to wiadomo, no my to uciekamy, ale wy też Polacy, no. I następnego dnia pod ambasadą kwiaty, mnóstwo ludzi przychodziło przynosić. Powstanie kompletne, nieznane, że to coś tam było. No w Sierbady tam są pod Dziemem. Tam jest kolarczyk o powstanie, to nie rozumiał, o co tam chodzi, że to jest o powstanie. Kanał nie był w Rosji wyświetlony. Także nie, to jakby zakazany film. No właśnie. Także myślę, że o powstaniu pojawią się książki. No ja właśnie pracuję nad tłumaczeniem swojej książki na język rosyjski. Mam nadzieję, że wyjdzie, może...
Książki Stalin wobec powstania. Już Państwo znają. Stalin wobec powstania warszawskiego. Książka sprzed paru lat pana profesora. Natomiast film, drodzy Państwo, jeżeli mogę to uzupełnić. Wie Państwo, to jest takie wielkie marzenie, bo dzisiaj rozmawialiśmy o pomnikach, rozmawialiśmy o książkach, zbiorach dokumentów, ale wiecie doskonale Państwo, że to, co naprawdę dociera do szerokich mas, to jest oczywiście kultura masowa. Wydaje mi się, że takim ukoronowaniem walki środowisk z Wołynia i z Galicji Wschodniej, tych, którzy walczyli o pamięć, o ludobójstwie Polaków tam, na naszych ziemiach południowo-wschodnich, był oczywiście film Smarzowskiego. Wiem, że powstaje teraz już, zdradzę Państwu, niedługo będzie w telewizji film Tomasza Zomera właśnie o operacji polskiej NKWD, ale to jest taki paradokument, ale takie wielkie marzenie chyba nasze wspólne jest to, żeby kiedyś powstał pełnometrażowy, duży film, który możemy pokazać na świecie właśnie o operacji polskiej. Wtedy będziemy mogli chyba powiedzieć, że nasza praca jest największym sukcesem.
Muszę dodać, ja kiedyś, kiedy okazało się to zapomniane ludobójstwo, Wajda jeszcze żył wtedy, ja siedzę w domu, kurczę, listek Wajdy. I taki bardzo, ja oczywiście później mu odpisałem, tam zacząłem. I on mówi, ja mówię, że fajnie byłoby, żeby pan tak jak Otynia, ale on w Katynie, wiecie, że jego ojciec zginął w Katynie. No i żeby ktoś, on mówi, ja już jestem stary, nie widzę, tak napisał. W Polsce kto by mógł taki film nakręcić, tak napisał. Ale jak gdyby się zgodził,
mamy swojego kandydata. Oczywiście domyślacie się Państwo, jaki to reżyser.
Zobaczymy.
Kochani Państwo, pytania do profesora Iwanowa o operację. Federację Polską Czerwienia Polaków. Zadzie, proszę bardzo, pod oknem.
Maciej Kaczorowski z tej strony. Mam krótkie bardzo pytanie. Dlaczego operacja polska, a nie operacja antypolska? Jeśli ktoś mówi operacja amerykańska, operacja niemiecka, to wydawałoby się, że to są sprawcy, prawda, a nie ofiary.
Krótka nasza odpowiedź. Dokument, który podpisał, nazywa się Operacja Polska. Przeprowadzenie operacji polskiej. To już tam na swoją książkę nazywał Operacja Antypolska. Ale też tam sam mówią, że ta broszurka IPN, ona się nazywa Operacja Antypolska, tak? Czyli Operacja Antypolska. No wiadomo, że to nie pro Polaków, a przeciwko Polakom. Ale oficjalna nazwa, która we wszystkich dokumentach sowieckich nazywa się Operacja Polska. I później nie ma rozkazu o operacji rumuńskiej, nie ma rozkazu o operacji niemieckiej, tam innych operacjach, a są rozkazy przeprowadzić operację rumuńską według wzorców operacji polskiej. To już wystarczyło.
Ja myślę, też uważam, że jeżeli chodzi o naukowy obiekt, to operacja polska, ale rzeczywiście Tomasza Somera bardzo jest zgrabne to zestawienie antypolska i byłoby chyba dobrze, żeby ono weszło na operację do takiego powszechnego użycia, żebyśmy tak w ten sposób mówili, bo rzeczywiście była to operacja antypolska. Drodzy Państwo, pytania? Proszę bardzo.
Dzień dobry, Michał Nowak. Panie profesorze, mam takie pytanie. Jak pan oceniłby dzisiaj klimat w Rosji, klimat, który mógłby towarzyszyć badaniom zarówno w archiwach, jak i terenowych badaniach dotyczących oczywiście zbrodni okresu stalinowskiego?
Tak, to pytanie pan mi zadał. Szkoda, że nie ma pana prezesa. Wiecie, że w Rosji teraz nastąpiła taka swoista paranoja, bym powiedział, w związku z decyzją IPN o likwidacji tych pomników. To nie są modele, to są pomniki, ale ta paranoja jest taka, że to nie były pomniki, co robiły jeszcze w żołnierzy sowieckich. Niech zwykle zrobić chyba nie rozumie, że to są symbole okupacji, że to nie są modele. Niech to nazywają modele rosyjskie to niszczyć, że to są po prostu te pomniki, które tam stały w różnych miejscach. Ale co to ja czytam? To po prostu przeraża. No to zniszczyć Katyn. To zrujnowało te wszystkie modele polskie, kurczę. Żeby one po prostu nie zdali. Ukarać Polaków tak, żeby nie wiedzieli. Przyszłyśmy tam, stracili 600 tysięcy. Jeszcze to wyłączyło do tego izraelski parlament, który tam wiecie, to i oni tam wiesz, no. No to sporo Żydów zdają, co tu ukrywać w Armii Czerwonej, no. Chcę powiedzieć, że niektórzy w parlamencie są tak prawdocielowscy i przewodniczący parlamentu, że bardzo jest niektórzy w Rosji. Także no nie jest sytuacja najlepsza pod tym względem. I rzeczywiście jest. Jak i przyjeżdżasz do Moskwy, no to dziwnie, no to nie dosię. Taki plakat. Pamiętamy do poworu z Matą powtórzyć. O co chodzi? No już o to, że kraj jest, no to wiadomo, że no jest taka atmosfera niedobra teraz, wiecie. Zamiast, ja bym powiedzieć, te sankcje i te trumpowskie i te Unii Europejskie, zamiast, żeby jakby osłabić ten reżim putinowski, to Rosjanie zjednoczą się coraz bardziej wobec tego reżimu putinowskiego. Putin jest teraz, ja nie wiem, już 90% poparcia. Nigdy nie miał. Przed tymi trudnościami, przed Ukrainą miał 60, tam miał 50. To wszyscy generali może jeszcze troszeczkę i on już nie będzie. A teraz to jest jakaś dziwna sytuacja. Ale to jest Rosja, chcę powiedzieć. Pamiętajmy, że wojna światowa, Niemcy napadli na Rosję, 6 milionów Rosjan poszło do wyboru. Myśleli, że no, będą nic gorszego od tego reżimu ludzkiego. Już stanie Niemcy to przyniosą. A później zrozumieli, że to gorsze od Stalina. No i wtedy rozpoczęły się tak zwane wojny ojczyzny. Wtedy zaczęli bronić. Wtedy Stalina spokojnie sobie zwolnił parę milionów wyjazdów, bo wiadomo, że oni pójdą do Niemców, bo będą bronić. Też nawet w 1945 roku przychodzili na stronę i nie wyobraźcie. Zawsze było coś takiego, takie zjawisko na drugą stronę. Ale to jest, że czym gorzej,
tym on bardziej jednoczy się wokół swojego. No i oczywiście stałem całkiem zarehabilitował, tam Polaków już nie ruszał, no oczywiście no, dużo różnych zrobił. Ale sytuacja, no, odpowiadając na Pana pytanie, dla tych badań nie najlepsza.